with the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokwi I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 80 years, the Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio dla Polonii już od 80 lat. Naszych programów można słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam was, drodzy rodacy i miłe rodaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus.
Na wieki wieków. Amen.
Idzie, idzie Bóg prawdziwy, idzie sędzia sprawiedliwy, stańmy wszyscy.
Drodzy słuchacze, na początku proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń.
Na wrzesień Ojciec Święty poleca naszym modlitwom następujące intencje. Ogólną, aby wszyscy nauczyciele umieli przekazywać umiłowanie prawdy i wpajać autentyczne wartości moralne i duchowe. Oraz intencję misyjną, aby wspólnoty chrześcijańskie rozsiane na kontynencie azjatyckim z zapałem głosiły Ewangelię, radością wiary dając świadectwo o jej pięknie. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej modlić się będą o to, aby Maryja, Matka Bolesna, pochyliła się nad każdą ludzką nędzą i sprawiła, aby wszyscy ludzie bezgranicznie zaufali Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na wrzesień włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę września. Przez cały ten miesiąc was i wasze intencje polecać będziemy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Boskiej Bolesnej.
W środę przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego, obchodzone na pamiątkę odnalezienia relikwii Krzyża Chrystusa przez cesarzową Helenę w 320 roku. Centralnym tematem tego święta jest śmierć Jezusa na krzyżu i odkupienie człowieka, które wtedy się dokonało. Dla chrześcijan krzyż nie stanowi znaku hańby, ale wprost przeciwnie, jest powodem chluby, jak to pisze święty Paweł Apostoł. Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się krzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Przy okazji tego święta warto rozejrzeć się po swoim domu, czy krzyż znajduje się w nim na godnym i widocznym miejscu.
Ze świętem podwyższenia krzyża wiążą się dwa inne obchody liturgiczne w tym tygodniu. Pierwszy, w czwartek, to wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Maria trwała bowiem w zjednoczeniu ze swoim synem aż do krzyża i tak współpracowała z dziełem naszego zbawienia. Drugi natomiast przypada w sobotę. Jest to obchodzone przez franciszkanów święto stygmatów świętego Franciszka z Asyżu. W 1224 roku Franciszek udał się na górę Nalwernien, gdzie spędził 40-dniowy post ku czci świętego Michała Archanioła. Podczas tego postu dnia 14 września w uroczystość podwyższenia Krzyża Świętego ukazał mu się Chrystus w postaci Serafina na krzyżu i odbił na ciele Franciszka swoje rany. Rany te nazywamy stygmatami. Stygmaty świętego Franciszka to pierwszy taki stwierdzony historycznie wypadek w dziejach Kościoła. Wysłaliśmy do Was zaproszenie do wzięcia udziału w nowennie ku czci Królowej Różańca Świętego w październiku. Modlitwą różańcową pragniemy uprosić błogosławieństwo Boże dla Ojca Świętego, dla Kościoła, Polonii i dla rodzin, zwłaszcza dla naszej rodziny godziny różańcowej. Modlitwa różańcowa, o którą tak usilnie prosił na świętej pamięci ojciec święty Jan Paweł II, pomaga nam w budowaniu cywilizacji miłości, solidarnej współpracy ludzi dobrej woli na całym świecie, w naszej ojczyźnie, w Kościele. Przyślijcie nam swoje intencje modlitw na przysłanych Wam kartkach. Prosimy Was również o wsparcie ofiarami apostolatu Godziny Różańcowej, która w listopadzie rozpocznie swój nowy 81. sezon radiowy.
Cały czas pracujemy nad promocją Ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji Ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Głosimy Pana, Króla Wszechmocy i Chwały, złącz się z chórami niebios zastępów wspaniałych. Harfa i róg, niech zagra, któż jest jak zawołaj do, on Cię o zła zachowuje.
Moi drodzy słuchacze, w kompendium katechizmu Kościoła katolickiego czytamy: Pismo Święte jest podstawą i siłą żywotną dla Kościoła. Jest dla dzieci Kościoła umocnieniem wiary, pokarmem duszy i trwałym źródłem życia duchowego. Jest duszą teologii i przepowiadania duszpasterskiego. Dlatego Kościół zachęca do częstego czytania Pisma Świętego, ponieważ nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa, jak mówi święty Hieronim. Więcej na temat Biblii Świętej opowie nam dzisiaj ojciec Kornelian Dende w archiwalnej pogadance godziny różańcowej.
Witam was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W gabinecie psychiatry pacjent zauważył na stole leżącą Biblię. Czy pan czyta Biblię? Zapytał pacjent. Nie tylko czytam, ale ją studiuję, odpowiedział lekarz. Jest to najciekawsze dzieło uczące, jak postępować w życiu. Gdyby ludzie zechcieli tylko przyjąć wskazówki, jakie ona zawiera, większość nas, lekarzy, psychiatrów, musiałaby zamknąć swe gabinety i szukać sobie innego zawodu. Myśli pan o 10 przykazaniach i o złotej zasadzie miłości Boga i bliźniego? Oczywiście o nich, ale i o czymś więcej. Odrzekł lekarz. Jest w Biblii cały szereg innych wskazań, które mają głęboką wartość psychiatryczną. Niech pan weźmie własny przypadek. Przez przeszłą godzinę mówił pan, że czynił to i to, a próbował tamtego i wszystko bezskutecznie. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że dręczy się pan niepotrzebnie, doprowadzając się do ostrego stanu lęków. Czyż nie mam racji? Wydaje się szaleństwem nie chcieć korzystać z głębokiej wiedzy sprzed 1000 lat. Na setki lat przed psychiatrami Biblia znała to, co nazywamy podświadomością. Ale tylko słowo jest nowe, nie sama myśl. Od początku do końca Biblia uczy, że dusza ludzka jest polem walki, gdzie dobro ściera się ze złem. Mówi o siłach wrogich i zaczepnych, które walczą z pobudkami miłości w naturze ludzkiej. Ogromnie porywająca jest lektura Biblii właśnie przy dobrej znajomości psychiatry. Tyle psychiatra. Jakie piękne i mądre jego słowa. Obcowanie z Biblią jest łaską. Łaską, powtarzam, bo człowiek nie zbliża się sam do tych jedynych ksiąg, lecz jest do nich prowadzony. Najlepszym do niej przewodników od samego początku jest Kościół. Czasami przewodnikiem do niej jest jakiś przypadek, jak w życiu świętego Augustyna, który siedząc w ogrodzie i widząc na ławce Biblię, usłyszał głos: weź i czytaj. A kiedy przeczytał, już nigdy się z nią nie rozstawał. Bardzo często tym przewodnikiem jest człowiek. Dzisiaj ja pragnę nim być i otworzyć wam oczy na Biblię w pogadance, którą tytułuję Przedziwna Księga Boża. Książka, która osiąga największy nakład spośród książek, zdobywa sobie tytuł bestsellera. Chociaż Biblia nie każdego roku osiąga największy nakład, to jednak ciągle pozostaje najpopularniejszą, nawet najwięcej czytaną książką. Pismo Święte od wieków kieruje losami jednostek i niektórych narodów. Jest ich sumieniem. Zapładnia umysły filozofów, artystów, poetów. Przeobraża chorych, nieszczęśliwych. Stapia zatwardziałe serca. Pobudza do heroicznej miłości bliźniego. Z trudnością moglibyśmy wyobrazić sobie położenie świata bez objawienia Bożego podanego w Biblii. Ludzie, którzy wiary nie mają, nie mogą pojąć popularności Biblii. Z podejrzeniem patrzą na miliony wiernych, którzy przyjęli Słowo Boże jako drogowskaz życia, jako podstawę swego światopoglądu. Nie mogą zrozumieć, że wiele tysięcy dało swe gardła pod nóż, jak mówi francuski myśliciel Blaise Pascal, by zaświadczyć swą wiarę i miłość do Boga. Wydaje się im, że te miliony chrześcijan każdego pokolenia padły ofiarą oszustwa lub własnej łatwowierności. Chrystus dla wielu stał się kamieniem obrazy, znakiem, któremu się wielu sprzeciwia. Jedni miłują go do szaleństwa, drudzy nienawidzą go do białej wściekłości. Podobny los podziela Biblia, Słowo Boże. Biblię odrzucają dwie kategorie ludzi. Najpierw ci, którzy mimo upadku racjonalizmu w dalszym ciągu uprawiają kult czystego rozumu i nie odważają się wyjść poza jej granice. Ci, którzy boją się wejść w dziedzinę ducha, osobowego Boga, cudów i niezgłębionych tajemnic. Tę dziedzinę można przebić tylko przy pomocy wiary. A oni ją odrzucają z góry, całą dziedzinę nadprzyrodzoną. I w tym objawienie Boże. Biblię odrzucają również ateiści moralni, to znaczy ci, dla których przeszkodę w wierze stanowią nie artykuły wiary, lecz twardość przykazań Bożych, chrześcijańska moralność. Dla wierzących Biblia będzie zawsze zbiorem prawd objawionych. Słowo Boże w niej zawarte będzie ustawicznie odnawiać oblicze tej ziemi, splamione krwią bratną, rozpustą, niesprawiedliwością i niewolą. Biblia zawiera bowiem istotny program każdego odrodzenia, pisał kardynał August Chlond do polskich wygnańców podczas II wojny światowej. Jest natchnieniem sumień i wiecznym ośrodkiem prawdy, zasadą i tajemnicą szczęścia, królewskim szlakiem duchowego postępu. Bez stosowania odkupienia Chrystusowego nie ma wyzwolenia z grzechu, nie ma odwrotu od barbarzyństwa, nie ma warunków dla miłości i braterstwa. Biblia przede wszystkim jest dziełem religijnym. Bo kreśli dzieje religii, stosunku Boga do ludzi i ludzi do Boga. Biblia jest od początku uznawana za księgę objawienia Bożego. Nie zalicza się ona do typu dzieł historycznych, bo historia, aczkolwiek bardzo bogata, jest w niej pojęta tylko w sposób fragmentaryczny. Dane historyczne stanowią cenne źródło do ustalenia chronologicznego następstwa zdarzeń. Podkreślić należy, że równie bogatej dokumentacji nie posiadamy do żadnej innej religii starożytnej. Ze względu na zawarty w Biblii pierwiastek boski i ludzki, dzieje narodu wybranego zwiemy historią świętą. Biblia rejestruje kontakty człowieka z Bogiem, bunty przeciwko Niemu, sankcje Boże, narodową pokutę, heroiczne wysiłki patriarchów, proroków i kapłanów celem uchronienia ludu od wpływów bałwochwalczych i ducha zmysłowości sąsiednich narodów, zwłaszcza Babilończyków, Fenicjan i Egipcjan. Biblia zapisuje przypomnienia przywódców religijnych o zaciągniętych wobec Boga zobowiązaniach. Podając wiernie dzieje ludzi, Biblia nie zawsze swą treścią jest dziełem budującym. Ilustruje bowiem dramat człowieka przed Bogiem. Odsłania w całej nagości ludzką podłość, zdradę, niewdzięczność, obłudę. Ale też nie przemilcza szlachetności, wielkości, rodzinnych i obywatelskich cnót. W końcu Pismo Święte zawsze opiewa triumf łaski Bożej, zwycięstwo dobra nad złem. Księgi Święte mają dwóch autorów. Pierwszym jest Bóg, drugim człowiek. Człowiek jest tu rozumnym narzędziem, piszącym pod natchnieniem Boga. On prawdy Boże objaśnia, zachowując całkowitą swą osobowość intelektualną i literacką. Natchnionymi więc nie są tyle poszczególne wyrazy, ile same prawdy. Stąd mamy w Biblii to wielkie bogactwo odmian stylu, języka i rodzajów literackich. Księgi Święte nie zawierają żadnego błędu. I to zarówno w zakresie prawd tylko wierze dostępnych, jak i podanych w nim faktów historycznych, dostępnych badaniom naukowym, ponieważ źródłem ich jest prawda najwyższa, sam Bóg. W II wieku po Chrystusie pojawił się na wschodzie heretyk Marcion, który próbował usunąć cały Stary Testament, wyolbrzymiając słowa świętego Pawła o ustaniu starego prawa. Kresem starego prawa jest Chrystus, pisze tenże apostoł w liście do Rzymian. W odpowiedzi heretykowi Marcionowi słynny adwokat kartagiński Tertulian odpalił z mocą w imieniu Kościoła: Marcionie, jakim prawem ścinasz mój las? Ty i twoja siekiera precz z mojej plantacji. Główne jednak ataki przeciwko księgom świętym nadeszły ze strony racjonalistów w XVIII i XIX wieku. Racjonaliści ukuli swe zarzuty wyłącznie na podstawie przesłanek filozoficznych. Najpierw więc odrzucili możliwość cudów i interwencji Boga w dzieje wszechświata. Potem odrzucili historyczną powagę Biblii. W pomoc uczonym katolickim przyszły i nadal przychodzą wielkie odkrycia archeologiczne na Środkowym Wschodzie, zwłaszcza w Ziemi Świętej. Ale o tym powiem w następnej pogadance. Dziś ograniczę się tylko do tego, że wiele przebrzmiałych już argumentów, zarzutów przeciwko Biblii, podnoszonych przez racjonalistów, odgrzewają dziś komuniści w walce z religią chrześcijańską. Podważenie autorytetu Biblii podjął się w katolickiej Polsce bezbożnie komunista Zenon Kosidowski, który w roku 1963 wydał książkę popularno-naukową pod tytułem Opowieści biblijne. W ciągu kilku lat książka zrobiła prawdziwą i rzadko spotykaną karierę na rynku księgarskim. Ukazywała się bowiem prawie corocznie w nakładzie 50 tysięcy egzemplarzy, a ponadto została przetłumaczona na 7 języków bloku komunistycznego. Okazało się jednak, że książka nie spełniła marzenia ateisty, nie podważyła w czytelnikach wiary. Swoje powodzenie książka zawdzięczała faktowi, że druk Biblii jest w bloku komunistycznym zakazany, a co najmniej bardzo ograniczony. Czytelnicy, głodni wiedzy biblijnej, rzucili się na książkę Kosidowskiego, z umiejętnością ekspertów odrzucając propagandę ateistyczną. Z pasją rozczytywali się w opowieściach biblijnych, oddanych wiernie i pięknym językiem danego kraju. Tak więc Bóg udaremnił zamiary bezbożników. Duch Święty tchnie, kiedy chce. Posługuje się nawet narzędziami, którymi bezbożnicy chcą poderwać wiarę i miłość do Boga w duszach ludzkich. Biblia, choć zawiera wiele ksiąg, tak Starego, jak i Nowego Testamentu, tworzy przedziwną całość i jedność, z której wyłania się przed czytelnikiem postać wcielonego Boga, Jezusa Chrystusa. Człowieczeństwo Chrystusa stało się dla nas zasadą postępowania. Toteż powinniśmy być przekonani, jak mówi belgijski kardynał Suenens, że dla wielu ludzi jedyną Biblią, zwłaszcza Ewangelią, jaką spotykają w swoim życiu, jesteśmy my. Oni nie czytają Ewangelii, lecz czytają Chrystusa zaświadczonego przez nasze życie, jeżeli ono naprawdę odzwierciedla Chrystusa. Zatem bierzmy do rąk Biblię, a zwłaszcza Ewangelię, czytania z mszalika ze Starego i Nowego Testamentu, przeznaczone na każdy dzień, abyśmy z Kościołem nauczyli się żyć po chrześcijańsku i innym wskazywali prostą drogę do Boga przykładem naszego życia.
Niech żyje Jezus zawsze w sercu my. Niech żyje Jezus zawsze w sercu my. Na zawsze, na zawsze w sercu my. Na zawsze, na zawsze w sercu my.
Przystępuję teraz do skrzynki zapytań. Odpowiadać będę na pytania mi nadesłane. Pytaniem. Jestem chory na raka i tak bardzo cierpię, że przychodzi mi pokusa popełnienia samobójstwa. Jedynie wiara mnie chroni od targnięcia się na swoje życie. Jak znieść ten krzyż? Co robić podczas szalonego bólu? Na skupienie swej myśli w modlitwie wtedy mnie nie stać. Kryję swe cierpienie przed najdroższymi, bo i tak sprawiam im ból swą terminalną chorobą. List z Brooklyn, New York. Odpowiadam. Ojciec Święty Jan Paweł II w swoich podróżach zawsze spotyka chorych i kaleki. Jego słowa na temat cierpienia są klasyczne. Podam panu jedną wypowiedź, którą panu prześlę, a podaję na fali dla innych słuchaczy znajdujących się w podobnym nieszczęściu. Niech pan te słowa odczytuje, ile razy cierpienie się wzmaga. Oto one. I cytuję. Kiedy ból trawi nasze życie, kiedy naśladowanie Chrystusa kosztuje drogo, a krzyż na ramionach staje się ciężki, uświadom sobie, że miłość osiąga swój najwyższy wyraz w bólu, w poświęceniu i ofierze samego siebie. Dusze zbawiają się na Kalwarii. Każdy z nas musi zgodzić się na to, by być ziarnem pszenicznym, może nieznanym i pokornym, które zasiane w miejscu swej pracy i przytłaczającej odpowiedzialności rozpada się w bolesnej i radosnej ofierze miłości, aby z Chrystusem realizować tajemnicze, ale rzeczywiste dzieło odkupienia ludzkości. Słowa papieża są nabrzmiałe nieziemską mądrością. Rozmyślanie ich podczas cierpienia z pewnością przyniesie ukojenie i cichą radość.
Boże w dobroci, nigdy nie przebrany, żadnym językiem nie wypowiedziany. Ty jesteś
Na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg was błogosławi i strzeże, niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was pokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Piszcie do nas pod adresem Godzina Różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454 Athol Springs, New York 14010. Przypominam, że nasze programy są nadawane także przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Kończy się nasza audycja. Zapraszam was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem. Pokój i dobro wam wszystkim.